Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W pierwszej części programu nadamy relację z zakończenia zgromadzenia specjalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Papież, zamykając obrady, wezwał wiernych do modlitwy i starań o pokój oraz wolność religijną. Ogłosił też, że za 2 lata Synod Biskupów będzie debatował o nowej ewangelizacji. Podczas modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty życzył Polakom, by rozpoczynający się tydzień misyjny przyczynił się do wzrostu jedności Kościoła i dzielenia się ewangelicznym świadectwem wiary. Na koniec zaś ksiądz Rafał Zarzeczny w audycji Ex Oriente Lux przybliży postać świętego Abby Izajasza. Wołanie ubogiego zostanie szybko wysłuchane przez Boga, który rychło zechce otworzyć drogę wyjścia, przywrócić wolność i horyzonty nadziei. Takie przekonanie w odniesieniu do Kościoła na Bliskim Wschodzie wyraził Benedykt XVI na zakończenie zgromadzenia specjalnego Synodu Biskupów. Uroczysta liturgia w Bazylice Świętego Piotra stanowiła ostatni akcent synodalnego spotkania. W homilii papież podkreślił potrzebę ufności wobec Boga, który jest przy nas nawet w chwili największego opuszczenia. Postawa ewangelicznego skruszonego celnika powinna być też podstawą odnowy kościelnej wspólnoty, tak bardzo zróżnicowanej na Bliskim Wschodzie.
Jak przypomniała nam dzisiejsza Ewangelia, potrzebujemy pokory, uznania naszych ograniczeń, błędów i zaniedbań, by móc naprawdę tworzyć jedno serce i jednego ducha. Pełnia komunii wewnątrz Kościoła katolickiego pomaga w dialogu ekumenicznym z innymi kościołami i wspólnotami kościelnymi. Kościół katolicki powtórzył także na tym synodalnym zgromadzeniu swoje głębokie przekonanie o potrzebie kontynuowania takiego dialogu dla spełnienia się modlitwy Pana Jezusa, aby wszyscy stanowili jedno.
Ojciec Święty zachęcił wiernych Bliskiego Wschodu, by nie tracili ducha, choć sami są małą trzutką. Moc wcielonego słowa może bowiem przerwać zaklęty krąg zemsty, nienawiści i przemocy.
Z oczyszczonego serca, w pokoju z Bogiem i bliźnimi, mogą narodzić się zamiary i inicjatywy pokoju na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. W tym dziele, do którego realizacji wezwana jest cała wspólnota międzynarodowa, chrześcijanie, jako w pełnym tego słowa znaczeniu obywatele, mogą i powinni wnieść swój wkład w duchu błogosławieństw, stając się budowniczymi pokoju i apostołami pojednania ku pożytkowi całego społeczeństwa. Zbyt długo Bliski Wschód doświadczał konfliktów, wojen, przemocy i terroryzmu. Pokój, który jest Bożym darem, jest także skutkiem wysiłków ludzi dobrej woli, instytucji krajowych i międzynarodowych, a w szczególności państw zaangażowanych w poszukiwanie rozwiązania konfliktów. Nie wolno poddawać się w obliczu braku pokoju. Pokój jest możliwy, pokój jest konieczny, pokój jest niezbywalnym warunkiem godnego życia człowieka i społeczeństw. Pokój jest także najlepszym remedium na zjawisko emigracji z Bliskiego Wschodu. Proście o pokój dla Jeruzalem, módlmy się o pokój dla Ziemi Świętej, módlmy się o pokój dla Bliskiego Wschodu, jednocześnie angażując się, aby ten Boży dar dla ludzi dobrej woli rozlał się na cały świat.
Benedykt XVI przypomniał także o potrzebie autentycznej wolności sumienia i wyznania na tym terenie. Przyznał, że istnieje tam swoboda kultu, jednak rzeczywista wolność religijna doświadcza tam wielu ograniczeń. Poszerzenie tego podstawowego prawa człowieka staje się pilną potrzebą, którą odczuwają miejscowi wyznawcy Chrystusa. Jak wskazał papież, mogłoby się to stać przedmiotem dialogu z muzułmanami, co podkreślali ojcowie synodalni. Ojciec Święty przypomniał, że Bliski Wschód nie jest wolny od skutków odchodzenia ludzi od wiary i Kościoła, co znalazło swoje echo podczas obrad.
Często przywoływano pilną potrzebę nowej ewangelizacji także dla Bliskiego Wschodu. Chodzi o temat już dość znany, zwłaszcza w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej. Także niedawne utworzenie Papieskiej Rady do spraw nowej ewangelizacji ma odpowiedzieć na tę głęboką potrzebę. Dlatego po zasięgnięciu Rady Biskupów Świata i konsultacji z Radą Zwyczajną Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów postanowiłem poświęcić najbliższe jego ogólne zgromadzenie zwyczajne w 2012 roku następującemu tematowi.
Nowa ewangelizacja ad Christianam fidem tradendam.
Nowa ewangelizacja dla przekazu chrześcijańskiej wiary.
W rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański Benedykt XVI wskazał na podobieństwo tematów zakończonego właśnie Synodu Biskupów i Światowego Dnia Misyjnego. Pierwsze z tych wydarzeń postawiło w centrum wspólnotę i świadectwo. Drugie natomiast obchodzone jest pod hasłem „Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji”. W tym kontekście papież przypomniał słowa Pawła VI, że Kościół istnieje po to, by ewangelizować. Stąd, jak podkreślił, ogłoszone właśnie przez niego kolejne zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone będzie nowej ewangelizacji.
In ogni tempo, in ogni luogo, anche oggi nel Medio Oriente.
W każdym czasie i w każdym miejscu, także dzisiaj na Bliskim Wschodzie, Kościół jest obecny i działa, aby gromadzić wszystkich ludzi i dać im w Chrystusie pełnię życia. Jak pisał teolog Romano Guardini, rzeczywistość Kościoła zakłada całą pełnię bycia chrześcijaninem, która rozwija się w dziejach, o ile obejmuje pełnię człowieczeństwa w relacji z Bogiem. Drodzy przyjaciele, w dzisiejszej liturgii czytane jest świadectwo świętego Pawła odnoszące się do ostatecznej nagrody, jaką Pan wręczy wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Nie chodzi o oczekiwanie bezczynne czy samotne. Wręcz przeciwnie. Apostoł żył w komunii ze zmartwychwstałym Chrystusem, aby dopełniło się głoszenie Ewangelii, tak aby wszystkie narody ją posłyszały. Zadaniem misjonarza nie jest zrewolucjonizowanie świata, ale jego przemiana, czerpiąc siłę od Jezusa Chrystusa, który wzywa nas do stołu swego słowa i Eucharystii, abyśmy zakosztowali daru Jego obecności, kształcili się w Jego szkole i z coraz większą świadomością żyli w jedności z Nim, nauczycielem i Panem.
Misyjne posłanie, które, jak zaznaczył papież, nie ma rewolucjonizować świata, ale przemieniać go, znalazło swe echo także w pozdrowieniach skierowanych do wiernych w różnych językach.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków! Dzisiaj Kościół przeżywa dwa ważne wydarzenia zakonniczne Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu i Światowej Ceny Misyjnej w Polsce pod hasłem Misje, Świadectwo, Miłości i Komunii. Będziecie obchodzić także Ceny Misyjnej. Polecając wasze modlitwy te wydarzenia, życzę, by przyczyniły się one do wzrostu jedności Kościoła i cielenia się ewangelicznym świadectwem wiary. Serca wam błogosławiam i życzę dobrej cieli.
Światłość ze Wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O świętym Abba Izajaszu, czyli opowieści o mnichach ze Siene, ciąg dalszy. Chcielibyście wiedzieć, co dalej działo się w Dolinie Nilu na południu Egiptu pod koniec IV wieku? To posłuchajcie. Dziś bowiem znowu czytać będziemy historię mnichów sieneńskich, tę opowiadającą o początkach monastycyzmu i w ogóle życia chrześcijańskiego na terytoriach Górnego Egiptu, na pograniczu Królestwa Nubii, czyli tam, gdzie dzisiaj zbiornik Asuański i już niedaleko do granicy Sudanu. Pamiętamy, że księgę tę spisał Abba Pafnucy, który odwiedzał tamtejsze klasztory i przyjaźnił się z mnichami. A jedyny zachowany rękopis jego relacji dziś można oglądać w British Library. Było już o biskupie Macedoniuszu oraz o jego uczniu i następcy Abba Marku. Gdy ten ostatni umarł dość niespodziewanie, trzeba było wybrać nowego pasterza, bo Kościół po trosze jest jak cała natura, boi się próżni. Na szczęście w tamtym czasie nie brakowało w File czcigodnych mężów, których lud chciałby mieć za biskupa. Przypomnijmy, że według utwierdzonej tradycji kościoła egipskiego to właśnie społeczność wiernych w sprawie obsadzania kościelnych urzędów miała najwięcej do powiedzenia, a szczególnie gdy chodziło o biskupa. Oczywiście opinia poprzednika zawsze była brana pod uwagę, podobnie jak i zdanie innych eklezjastyków. Jeśli jednak jakiś kandydat nie był mile widziany przez lud, albo po prostu nie cieszył się szczególnie dobrą opinią, zwłaszcza w tym, co dotyczy czystości wiary i prawości obyczajów, to nie było siły, żeby go przeforsować. Biskup ma być nauczycielem, pasterzem i sługą Bożym, który w imieniu wspólnoty, dla wspólnoty i wraz ze wspólnotą modli się, sprawuje święte misteria i dba o jej dobro. Musi być zatem swój, kochany i poważany. Spadochroniarzy nie akceptowano, a kandydatów poszukiwano na miejscu. Sprawa przewodzenia wspólnocie Kościoła jest zbyt ważna, by nieroztropnie eksperymentować. Po śmierci Abba Marka do miasta szybko przyprowadzono jego rodzonego brata Izajasza, czcigodnego i dobrze wszystkim znanego prezbitera, który już od dawna służył tamtejszemu kościołowi. Wybrano go jednogłośnie i bez cienia wątpliwości. Zdaje się, że sam Izajasz bardzo nie protestował. Pewnie spodziewał się takiego ruchu. W końcu był naturalnym kandydatem. Protesty, a nawet ucieczki kandydatów do święceń były podówczas na porządku dziennym. Tym razem jednak poszło łatwo. Szybko też spisano stosowny dokument potwierdzający dokonanie wyboru. Potem przydzielono Izajaszowi czcigodnych braci do towarzystwa i całą tę grupkę wyekspediowano Nilem na północ do Aleksandrii. Jest bowiem tak, że aby konsekrować biskupa, potrzeba jeszcze jednego przynajmniej. Takie jest odwieczne prawo Kościoła. Dzielimy się tym, co otrzymaliśmy. Trzeba było zatem płynąć aż do Aleksandrii, bo Nubia była misją tamtejszego Kościoła, co oznacza, że wspólnota nubijska nie tylko została założona przez Egipcjan, ale i to, że tamtejsza hierarchia podlegała władzy arcybiskupa aleksandryjskiego. To całkiem logiczne. Ten, który cię zrodził, jest twoim ojcem, a więc też ten, który cię konsekrował, jest twoim przełożonym. Dotyczyło to zresztą nie tylko Nubii, ale też na przykład Etiopii. Do tego stopnia, że aż do połowy XX wieku kapłani kościoła etiopskiego każdorazowo wyprawiali się do Kairu, by tam przyjąć sakrę biskupią z rąk egipskiego patriarchy. O tym kiedy indziej. Tymczasem Izajasz i jego towarzysze dopłynęli już do Aleksandrii i odnaleźli biskupa Atanazego. Gdy miał ich przyjąć, wyszli mu na spotkanie z pokłonami, objęli za nogi i złożyli stosowne homagium. Święty patriarcha zaraz kazał im powstać i obdarzył ich pocałunkiem pokoju oraz pobłogosławił jak należy. Potem przekazali mu list od własnego kościoła, zwany Psefizma, w którym opisano i potwierdzono wybór Izaaka na biskupa File. Atanazy, przeczytawszy list, zaakceptował jego postanowienia. Polecił przygotować świętą liturgię i konsekrował Izajasza na biskupa. Potem sam napisał odpowiednie pismo, informujące o tym wszystkich mieszkańców południa, które wręczył ich nowemu pasterzowi. Następnie serdecznie go uścisnął i odesłał do Siene. Tam z kolei przywitano biskupa odpowiednio. Odprawiono liturgię i byłoby jak zawsze, tyle że Izajasz biskupem być nie umiał, a przynajmniej takim miejskim, z kurią i mnóstwem gości każdego dnia. Izajasz od wielu lat był mnichem i mnichem chciał jednak pozostać. Prosił więc, aby pozwolono mu powrócić do pustelni, poza osiedlem miejskim. Nie uchylał się jednak od obowiązków biskupich, co to, to nie. Zawsze przychodził do miasta i do kościoła, kiedy tylko wypadał dzień świąteczny. Wtedy porządnie sprawował liturgię, nauczał i komentował słowa Pisma Bożego. Zawsze też pilnował, by prezbiterzy i diakoni na co dzień troszczyli się i dbali o lud, ale sam pozostawał na osobności. Nie szukał zaszczytów, ani nie zależało mu na splendorze. Oczywiście o jego względy i poparcie, tak jak to się przydarza biskupom we wszystkich czasach, zabiegało wielu, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Prosili o pomoc i ludzie prości, i możni urzędnicy państwowi. Izajasz nikomu dobrego słowa nie szczędził. Kiedy chodziło o ubogich i potrzebujących, każdego wysłuchiwał z uwagą, a potem polecał ich pieczy swoich pomocników. Chętnie też i tak jak należy, zaradzał potrzebom duchowym wszystkich, którzy przychodzili po poradę, po modlitwę albo wsparcie. Ale nigdy nie porzucił swojego ascetycznego stylu życia. Nie stał się panem, nie ubierał się w purpurę i nie zasiadał przy suto zastawionych stołach ludzi bogatych. Bo nie do tego uczyniono go biskupem, by napełniał swój żołądek przepiórkami i starym winem. Sakra biskupia to nie przepustka do lepszego życia. To raczej pole bitwy z pokusą lenistwa i dobrobytu, z demonem władzy i samozadowolenia. Opowiadał Abba Pafnucy w swojej historii mnichów sieneńskich, że święty biskup Izajasz nigdy nie przestał umartwiać swojego ciała, że zawsze odmawiał sobie tego, co łatwe i przyjemne. Był na równi troskliwym pasterzem i surowym ascetą, który zamiast korzystać ze światowych zaszczytów, długie godziny spędzał na modlitwie. Nie wystawił sobie okazałej kurii, ale zamieszkał w skromnej chacie i jadał w samotności. Może dlatego właśnie zawsze miał oczy i uszy otwarte na potrzeby powierzonego mu kościoła. Pewnie dlatego też, gdy umarł, pochowano go ze czcią, a potem nazywano świętym. Oby nasz Pan zawsze dawał swojemu kościołowi pasterzy na podobieństwo mnicha Izajasza z egipskiej pustyni.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.